14. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego.
Aula Uniwersytecka, Ewa Mikołajewska. Dobry wieczór Państwu. Kolejny trzeci dzień przesłuchań pierwszego etapu konkursu Wieniawskiego za nami. Podobnie jak wczoraj wysłuchaliśmy 9 kandydatów, 5 w sesji przedpołudniowej i 4 po południu. Towarzystwo grających było absolutnie międzynarodowe, ale o tym może za chwilę. Każdego ranka, kiedy przychodzimy na przesłuchania, które rozpoczynają się o 10:00, w holu Auli Uniwersyteckiej na specjalnym stoisku czeka na nas ciepłe, jeszcze przywiezione prosto z drukarni, aktualne wydanie konkursowej gazetki. Jej redaktorem naczelnym jest Tomasz Cys.
I oczywiście nie robimy tabloidu, nie ma co się ścigać z tymi, którzy są lepsi od nas w tym temacie, więc no próbujemy oddać życie i codzienność tego konkursu w medium, które trochę odchodzi w niebyt, to znaczy na papierze, bo w końcu jak łamiemy tę gazetę o 12 w nocy, po 5 godzinach może się coś wydarzyć takiego, a my już jesteśmy dawno w tyle, a internet nas wyprzedził.
Ale macie swoich ludzi, którzy, że tak powiem, po różnych zakamarkach auli i hotelu krążą, żeby po prostu wyłapać wszystkie sensacje. Nowości, oczywiście też są poważne tutaj rozmowy, wywiady z jurorami, z uczestnikami.
Próbujemy. Nie jest to łatwe, bo każdy z nas też chce słuchać muzyki na dodatek. To nie jest tak, że zajmuje nas tylko tak zwana dziennikarka. W tym dzisiejszym numerze wtorkowym mamy zdjęcia zasłuchanych panów.
Przepiękne są te zdjęcia.
Rzeczywiście fotografowie zatrudnieni przez towarzystwo i ci, którzy kręcą się wokół. To strasznie trudna sztuka. Z jednej strony uchwycić skrzypka w trakcie grania, w takim momencie, kiedy nie jest jakby pomiędzy nutami, tylko rzeczywiście to zdjęcie zatrzymuje tą emocję i tą prawdę też, którą każdy z nich ma, a drugie no jednak porobić tych tak zwanych kulis trochę i boków, bo życie tutaj się toczy. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób zostanie tu zapisane.
Autorem pięknych zdjęć wykonawców i publiczności w gazetce konkursowej, o czym przed chwilą mówił jej redaktor naczelny Tomasz Cys, jest Leszek Zadoń.
Na pewno trzeba się poruszać bardzo cicho, by innym nie przeszkadzać. Można podziwiać i piękne kobiety i słuchać pięknej muzyki naraz.
Widzę, że tam na balkonie pan głównie siedzi.
Staram się poruszać się na górze po to, by dźwięk robienia zdjęć nie przeszkadzał tym, którzy są na dole. Poluję na emocje, na te bardzo krótkie momenty, gdzie muzyk robi jakiś gest, wygnie się, pociągnie mocniej smyczek, żeby to uchwycić, żeby to zostało zapamiętane na lata.
Jako pierwszy wystąpił dziś przedstawiciel Kanady, 26-letni Stanisław Pronin. Jego pierwszym nauczycielem był dziadek, profesor skrzypiec w Odeskim Konserwatorium. Przed 2 laty młody skrzypek otrzymał dyplom ukończenia Uniwersytetu Indiana w Stanach Zjednoczonych. Swój program Stanisław Pronin grał dzisiaj na wspaniałym instrumencie Nicoli Bergonciego z 1785 roku. Niestety, dźwięk, jaki wydobywał się z tego instrumentu, mnie osobiście przyprawiał o ból zębów. Był ostry, chropawy, nieprzyjemny. Tak jakby ktoś po prostu drapał paznokciem po szkle. Występ Kanadyjczyka zupełnie nie zrobił na mnie wrażenia. W jego interpretacji brakowało konsekwencji. Bach i kaprysy były mało spójne. Dopiero ostatni utwór potwierdził moje przypuszczenie, że Pronin to po prostu skrzypek, który czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie w muzyce współczesnej. W utworze A. Paganini Alfreda Schnittke nawet to chropawe brzmienie jego skrzypiec służyło odbudowaniu i podbudowaniu nastroju utworu.
Thank you.
W pierwszym etapie tegorocznego konkursu wieniawskiego kandydaci grają solowe utwory skrzypcowe Bacha, Wieniawskiego, Paganiniego, a także tak zwane utwory dowolne. Jaki jest program tego etapu? O to zapytałam pedagoga i skrzypka Jerzego Musiała.
Doskonale przemyślany, doskonale, bo każdy z nich gra Bacha, na którym może się wykazać pod każdym względem, nie tylko technicznie, ale i muzycznie bardzo, prawda? Potem kaprysy, no wiadomo, Paganini, Wieniawski, opus 10, to są trudne kaprysy, ale można na nich pokazać właściwie wszystko.
No właśnie, czy tylko technikę?
Nie tylko technikę, no właśnie była różnica. Jak się słuchało na przykład siódmego tej kadencji kaprysu Wieniawskiego, u jednego i u drugiego, to jest ogromna różnica, naprawdę ogromna różnica.
Na co przede wszystkim powinno się zwracać uwagę tutaj, będąc w skórze jurora?
Na pierwsze miejscu to intonacja. No niestety, jak się zdarzają fałszywe dźwięki, to już jest nie do przyjęcia. Natomiast dźwięk to jest też bardzo ważny, ale też zależny od instrumentu, jaki się posiada. Oni wszyscy mają znakomite instrumenty.
Przyrównywałam kiedyś ten pierwszy etap trochę do jazdy obowiązkowej na łyżwach. Skrzypek sam ze skrzypcami i z publicznością i teraz pokazuj, na co ci stać.
Tak, no ale właśnie nie tylko na samą technikę, ale również na muzykalność. I to jest ogromnie ważne i to oni wszyscy pokazują. I jeden ma więcej, drugi ma mniej oczywiście.
Czy panu się nie wydaje właśnie, że ci młodzi ludzie, tak jak czasami na konkursach chopinowskich, troszeczkę bardziej skłaniają się ku szybkości, ku perfekcji technicznej?
Dzisiaj w ogóle jest taka tendencja w szkoleniu i w słuchaniu, że oni wszyscy się spieszą i właściwie najwięcej uwagi przykładają do szybkich temp. A to nie zawsze jest ważne. Na przykład ta dziewczyna teraz gra bardzo spokojnie, wolniutko, tym siódmy kaprys Wieniawskiego, zagra go przepięknie.
Pan Jerzy Musiał wspominał tutaj o grze Jeleny Korzenewicz, o której będę mówiła za chwileczkę. Natomiast teraz wspomnę, że jako druga dzisiaj przed południem wystąpiła Miki Kobayashi, Japonka lat 21, obecnie studiująca w wiedeńskim konserwatorium. Wcześniej uczestniczyła już w kilku konkursach, między innymi w słynnym konkursie Margarity Long i Jacques'a Thibault w Paryżu. A głównie raczej koncertuje w Japonii. Początek jej prezentacji wypadł bardzo powściągliwie, ale z każdą kolejną pozycją programową skrzypaczka jakby rozkręcała się aż do samego finału, czyli trzeciej sonaty demol Eugena Isaia. My słuchamy w wykonaniu Miki Kobayashi kaprysu Niccolò Paganiniego numer 11 opus 1. To był fragment kaprysu Niccolò Paganiniego numer 11 opus 1, a grała reprezentantka Japonii Miki Kobayashi. Na czas konkursu aula uniwersytecka stała się nie tylko miejscem prezentacji poszczególnych kandydatów, ale także takim swoistym studiem radiowym, a nawet studiem nagrań. W jednym z zakamarków auli rozłożyła się ze swoim sprzętem znana polska firma fonograficzna Dux. Rozmawiałam z jej przedstawicielem Marcinem Guzem.
Nagrywamy cały konkurs, słuchamy i dokładnie nagrywamy wszystko, cały materiał dźwiękowy wszystkich wykonawców.
I potem wyjdą z tego płyty, tak?
No i później z tego wyjdą płyty. Jeszcze ciężko powiedzieć, czy to będą wszyscy wykonawcy na płytach, czy tylko niektórzy, czy finaliści, ale będzie to bardzo reprezentatywny materiał.
Często, ponieważ mam okazję słuchać na żywo na sali kandydatów i potem słuchać, przygotowując audycję, słuchając z płyty, że to czasami są jakby dwie różne wizje słuchowe. Inaczej jednak to brzmi przez mikrofon, który jest szalenie czuły, ale czasami wręcz piękniej to brzmi, aniżeli na sali, kiedy się wydaje, że tam są jakieś defekty.
No na pewno słuchając na sali nie tylko słuchamy, ale patrzymy też. Także z naszej strony my tylko słuchamy. No i skupiamy się tylko na tym, co słyszymy, czyli na ścisłym dźwięku.
Przed przerwą w przedpołudniowych przesłuchaniach usłyszeliśmy dziś 24-letnią studentkę Moskiewskiego Konserwatorium, koncertmistrzynię tamtejszej studenckiej orkiestry, Jelenę Korzenewicz. Nie wiem, czy określenie przaśna byłoby może najbardziej trafne w stosunku do jej interpretacji Bacha, ale właśnie takie miałam skojarzenie. Z kaprysów La Cadenza Wieniawskiego był niezły, natomiast już zdania dotyczące jej interpretacji trzeciej sonaty Izaja były wśród publiczności bardzo podzielone. Mnie ten utwór w jej wykonaniu, pomimo pewnych uchybień, podobał się, dlatego proponuję teraz Państwu wysłuchanie jego fragmentu. Przypominam, gra Jelena Korzenewicz, reprezentantka Rosji. To był fragment trzeciej sonaty Eugena Izaja. Grała reprezentantka Rosji Jelena Korzenewicz. Podobnie jak w minione dwa przedpołudnia, tak i dzisiaj, podjechało pod aulę uniwersytecką kilka autobusów z niepoznańską rejestracją, z których wysypało się dosłownie liczne grono młodych sympatyków konkursu wieniawskiego. W przerwie przesłuchań rozmawiał z nimi Łukasz Matusik.
Przyszedłem posłuchać bardzo dobrych skrzypków, bardzo wysoki poziom. Byłem codziennie na tym konkursie i mam zamiar jeszcze bywać.
Chcę po prostu jak najwięcej chłonąć muzyki, jak najwięcej słuchać. Sądzę, że to jest jest bardzo taki konkurs znany, zresztą też trzeba się zorientować, jaki to jest poziom po prostu.
A jak oceniasz poziom wykonawców, których do tej pory słyszałaś?
Dość wysoki, wysoki. Mam tylko zastrzeżenia co do intonacji, ale poza tym jest dobrze.
A ktoś szczególnie ci spodobał?
Sądzę, że druga wykonawczyni, ta Japonka. Za wszystko, za interpretację i za kolorystykę gry, za barwę.
Mowa była oczywiście o Japonce Kobayashi. A teraz jeszcze jedna uwaga. W przerwach w konkursowych przesłuchaniach to jest oczywiście taki czas, kiedy jurorzy przeznaczają ten czas właśnie na krótkie wytchnienie, na wypicie kawy, na rozmowy. A wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami przylegającej do auli uniwersyteckiej sali lubrańskiego. Tam po prostu przesiadują jurorzy w czasie przerw. Wstęp do tej sali mają tylko nieliczni. Wśród nich rzecznik prasowy konkursu, na co dzień nasza radiowa koleżanka Alina Kurczewska.
Z tego co wiem, to przedwczoraj była uroczysta kolacja integracyjna, na której zjawili się wszyscy jurorzy, niektórzy są ze swoimi żonami. Ponoć integracja wypadła także wspaniale językowo, bo się grupa rosyjska porozumiała z grupą angielską, aczkolwiek są to takie dwie grupy występujące w gronie jurorów.
Wiemy, że większość jurorów to są praktykujący skrzypkowie, grający. Maksim Węgerow przyjechał ze skrzypcami, bo przecież będzie wykonawcą koncertu, ale czy jeszcze któryś z jurorów przyjechał z instrumentem i ćwiczy na przykład pilnie w hotelu Merkury?
Tego nie słyszałam, niemniej jestem przekonana, że skoro to są koncertujący skrzypkowie, to na 2 tygodnie nie porzucili swoich ukochanych instrumentów, a poza tym oni się z tymi instrumentami na ogół nie rozstają. Ja zresztą obserwowałam reakcję jurorów po występie Koreanki, po występie Stefana Tarary. Oni byli autentycznie pod wrażeniem, chociaż wiemy, że z występem Stefana Tarary były problemy, bo on przyszedł za późno.
Kazał na siebie czekać.
On prawie, że wszedł z marszu i tak zagrać. Proszę bardzo.
Po przerwie w przedpołudniowych przesłuchaniach wystąpił dziś Australijczyk, 22-letni absolwent konserwatorium w Sydney, Philip Brett. Aktualnie studiuje w Royal Academy of Music w Londynie i właśnie ta uczelnia wypożyczyła mu instrument z 1847 roku, na którym wykonywał swój konkursowy program. Rozpoczął go, i nie wiem, czy to była naprawdę najlepsza decyzja, od wirtuozowskich kaprysów Paganiniego i Wieniawskiego. I początkowo grał bardzo nerwowo, uspokoił się w zasadzie dopiero w Bachu, chociaż i tam niepotrzebnie szarżował, gonił w szybszych fragmentach. W moim notesie przy jego nazwisku zapisałam dzisiaj sinusoida. Zaciekawił, aby za chwilę rozczarować, nierówny. A jak on sam ocenił swój występ, z Philipem Brettem rozmawiał Łukasz Matusik. Był to dla mnie rodzaj zabawy, choć niektóre utwory mogły pójść lepiej. Za najtrudniejszy uważam kaprys Wieniawskiego. To było dla mnie największe wyzwanie. To już mój trzeci konkurs, który oczywiście jest konkursem wyjątkowym, a zarazem największym, w jakim miałem okazję występować. Jestem bardzo podekscytowany moim udziałem w tym konkursie, ponieważ konkurs Wieniawskiego to znane w świecie przedsięwzięcie, a przy tym świetna okazja, aby sprawdzić samego siebie. Starałam się zagrać jak najlepiej. Instrument został pożyczony mi przez Królewską Akademię Muzyczną w Londynie, w której studiuję. To bardzo dobry egzemplarz Guadagniniego. Mam go dopiero od kilku tygodni i wciąż uczę się, jak na nim grać. Tak naprawdę to piękny instrument, choć dla mnie wciąż nowy. W wykonaniu Philipa Bretta, 22-letniego reprezentanta Australii, posłuchajmy może teraz recitatywu ze skerca kaprysu op. 6 Fritza Kreislera. w wykonaniu Filipa Breta, 22-letniego reprezentanta Australii. Słuchaliśmy recitatywu ze Skerca Kaprysu op. 6 Fritza Kreislera. A przedpołudniowe przesłuchanie konkursu Wieniawskiego zamykał występ Polaka. 23-letni Michał Marcol, student Akademii Muzycznej w Katowicach, przedstawił nam dzisiaj przede wszystkim siebie jako indywidualistę ze swoją wizją Bacha, która nawet u jurorów wzbudziła zainteresowanie. W Kaprysach także wykonywał pewne fragmenty inaczej, aniżeli pozostali uczestnicy konkursu, co jurorzy kwitowali porozumiewawczymi uśmiechami. Michał Marcol to wyraźnie artystyczna dusza i oby tylko, jak zapisałam sobie w moich uwagach, grał czyściej, już byłoby lepiej. A co Michał Marcol powiedział po występie Łukaszowi Matusikowi?
Świeżo po zejściu ze sceny poczułem się bardzo szczęśliwy, że to się udało. Że udało mi się wystąpić na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. W moim dorobku artystycznym to jest na pewno największy konkurs skrzypcowy, w jakim wziąłem udział do tej pory. Od zawsze, od dzieciństwa, od kiedy pamiętam, od kiedy grałem na skrzypcach, marzyłem o tym, żeby wystąpić właśnie na tym konkursie. I teraz w tym momencie to się właśnie stało. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony.
Pierwszy etap, można powiedzieć, zakończony. Co było w nim najtrudniejsze albo co sprawiało najwięcej kłopotów?
Myślę, że samo wyjście na scenę było najtrudniejsze. Każdy z tych utworów tak naprawdę technicznie, muzycznie, intelektualnie, emocjonalnie jest nie lada wyzwaniem. Myślę, że nie ma tutaj czegoś takiego, że jeden z nich był najtrudniejszy, jeden z nich był najprostszy, że Bach jest najprostszy, tak czasem niektórzy mówią. Myślę, że to nieprawda. Żeby dobrze zagrać Bacha, tak samo trzeba się natrudzić, napracować, namęczyć. Taki sam wysiłek trzeba z siebie wydać, jak grając Izaja czy Bartoka.
Mam wrażenie, że stawia pan bardzo na indywidualność wykonań, tak żeby odcisnąć swoje piętno, swój rys. Czy to zgadza się, czy to jest prawda?
Myślę, że nie nastawiałem się konkretnie, myśląc właśnie o tym, ćwicząc, nie nastawiałem się na to, żeby to było indywidualne granie, ale myślę, że o to chodzi w muzyce, żeby wyrażać w jakiś sposób siebie, żeby grać dokładnie tak, jak się czuję. I jeśli to jest indywidualne w moim wypadku, to bardzo się z tego mogę cieszyć, tylko i wyłącznie.
Posłuchajmy teraz w wykonaniu reprezentanta Polski Michała Marcola Kaprysu Wieniawskiego Alla Saltarella. Teresą Brodniewicz, która już jest naszą stałą komentatorką tych konkursowych zmagań. Spróbujemy od razu opowiedzieć Państwu, jak wypadły dwie pierwsze prezentacje. Najpierw na estradzie pojawiła się Polka Paula Preuss, lat 24, studentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pozwolę sobie tylko na jedną refleksję, że właściwie była to pierwsza taka pomyłka, która w moim mniemaniu zdarzyła się tutaj podczas konkursu. Myślę, myślę o pomyłce, która spowodowała cały ciąg, że tak powiem, dalszych perturbacji w jej prezentacji.
Tak, zaczęła się w szakonie Bacha.
Czyli już na samym początku.
Prawie na samym początku, kiedy po wprowadzeniu tematu przeszła do rozwijania utworu, miała drobną lukę pamięciową i to ją, myślę, wybiło absolutnie potem już z interpretacji wszystkich pozostałych utworów. I cały jej występ, napisałam sobie tutaj, że to była walka o przetrwanie, ale chciałabym troszeczkę ją usprawiedliwić. Otóż pamiętajmy o tym, że ci młodzi ludzie pracują na występ na tym konkursie przez wiele, wiele lat. To są setki godzin ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy i jedno potknięcie, jedna jakaś maleńka plama pamięciowa i właściwie w jej przypadku
cała praca na marne.
Poszła na marne i właściwie naprawdę mnie było jej bardzo żal, ale bardzo często muzycy, i mieliśmy już tutaj takie przykłady w poprzednich dniach, muzycy młodzi potrafią się jakoś zebrać, zmobilizować i grać dalej. Natomiast ona, wydaje mi się, z tym piętnem tej pomyłki, tej wpadki,
w sumie no nie takiej kompromitującej.
Trwała na tej estradzie do końca już w takim bardzo dużym dyskomforcie i rzeczywiście bardzo źle się jej słuchało we wszystkich utworach.
Tutaj tak, bo i skrzypce nie brzmiały, wszystko to...
Chciałam też powiedzieć, że same skrzypce, współczesne skrzypce, no jednak nie wszystkie mają te głębie, to piękno brzmienia. Tutaj akurat były to niezwykle ostre, nieprzyjemne odgłosy, które jeszcze powodowały to, że rzeczywiście słuchanie tej dziewczyny było bardzo, bardzo męczące.
No i teraz mamy problem, co Państwu zaprezentować, żeby jednak pokazać, bo przecież były fragmenty ładne w jej wykonaniu. Próbujemy z Szakoną udany fragment nieudanego występu Polki Pauli Preuss.
Thank you.
Jako drugi w tych popołudniowych przesłuchaniach pojawił się na estradzie nasz człowiek, poznaniak Maciej Strzelecki, 24-latek, student Poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie profesor Jadwigi Kaliszewskiej i profesora Bartosza Bryły, zresztą wielokrotnie występujący w licznych konkursach. No, od razu tutaj się otwarły szeroko drzwi, wpadło liczne grono jego koleżanek i kolegów z uczelni, którzy tutaj chcieli dodać mu otuchy.
Myślę, że dodali mu samą obecnością, ale Maciej jest w ogóle osobą, która jest estradowcem. To znaczy od razu się czuło, że on się świetnie czuje w tej atmosferze. Przede wszystkim wyszedł, uśmiechnął się. To jest bardzo ważne, żeby przywitać się z publicznością, pokazać, że to jest przyjemność występowania, a nie jakieś cierpienie i męka tantala. Także on od samego początku już ujął chyba publiczność właśnie swoją osobowością, ale przede wszystkim grą. Niezwykłe doświadczenie, niezwykła swoboda, fantastyczne zatrzymywanie się w utworach na sekundę, na ułamek sekundy, na takich miejscach, które przykują uwagę. To mi się tak strasznie podoba.
Ten czas w muzyce, który jest taki ważny.
W muzyce to, co między nutami. Właściwie można by o wszystkich utworach mówić bardzo, bardzo dobrze, ponieważ no, nie było słabego punktu tutaj. Szakona bardzo mi się podobała, tym bardziej, że interpretacja była taka bardzo indywidualna, własna. On nikogo nie usiłował naśladować. Grał niezbyt silnym dźwiękiem, ale bardzo głęboko i przepięknie prowadził kantylenę. Jeśli chodzi o Paganiniego, to był taki kaprys zadziorny, z bardzo ładnie kończonymi frazami, z takim przepięknym niuansowaniem dynamiki, ale też nie bardzo silnej. Również w La Cadenzy, w tej części wirtuozowskiej, potrafił przepięknie grać bardzo trudne elementy wirtuozowskie piano. Natomiast jeśli chodzi o Paganiniana, no wiadomo, że to jest bardzo, bardzo trudne.
Efektowny finał.
Efektowne, ale on właśnie gra efektownie, a nie efekciarsko, ja bym tak powiedziała. Chociaż jak powiedziałam na początku, jest urodzony na estradę, ma, nie lubię tego słowa, ale użyję go, ma charyzmę sceniczną. Podoba mi się to, że kiedy on gra, jest w pełni świadomy przebiegu utworu, zarówno w warstwie tej technicznej, nad którą panuje znakomicie, jak i też w tej warstwie ekspresyjnej. On wszystko potrafi pokazać, jest bardzo dobrze przygotowany, w związku z tym może sobie robić z utworem, co chce.
Czyli co proponujemy? Maciej Strzelecki i może ten kaprys Paganiniego?
Paganini numer 23, opus pierwszy będzie dobry.
Thank you.
Rozpocznijmy teraz od kandydata, który występował jako pierwszy po przerwie w popołudniowych dzisiejszych przesłuchaniach. To jest jeden z, chyba z najstarszych uczestników konkursu, lat 28. I tu mam pewien dylemat, bo przy jego nazwisku, a to Christian Danowicz, są dwa państwa, Argentyna i Francja. Więc trochę mam wątpliwości, może w Argentynie się urodził, a reprezentuje Francję, bo konserwatorium muzyczne ukończył w Tuluzie, ale okazuje się, że także bardzo intensywnie powinien reprezentować Polskę. I jest koncertmistrzem Leopoldinum we Wrocławiu, ukończył Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i to jakby w dwóch kierunkach, w klasie skrzypiec u Krzysztofa Jakowicza i w klasie dyrygentury Antoniego Wita.
Są osoby, które sobie radzą w wielu dziedzinach, natomiast tutaj rzeczywiście jako skrzypek nie zachwycił mnie. Nie rozumiałam jego interpretacji, ponieważ właściwie we wszystkich utworach zdarzały mu się jakieś takie bardzo dziwne przerwy w narracji, niczym nieuzasadnione. Nawet temat Szakony, który przecież jest kantyleną, jest to pod jednym wielkim łukiem, to jest jedna wielka ekspresja. On sobie dzielił na jakieś takie cząstki, z taką czkawką grał i to zupełnie mnie nie przekonywało, także w dalszym ciągu, cały czas niezgodne z pulsem metryczno-rytmicznym, robił jakieś takie przerwy, dziury i to się zdarzało nie tylko w Bachu, ale również w kaprysach.
Pewną rekompensatą i tego w sumie niezbyt udanego występu był ostatni utwór, który wydaje mi się, że zagrał najlepiej tak jakby rozumiejąc to, co gra.
Właśnie też sobie napisałam, ta sonata istotnie była najbardziej udanym jego występem, ale miał tutaj jakiś swoich popleczników.
No tak, tutaj po Wrocławia przyjechał, aplauz był szalony.
Uzaskakujący.
Niewspółmierny. Czyli co? Słuchamy fragmentu sonaty Isaja.
Thank you.
ostatnia dzisiaj kandydatka grająca po południu, 19-latka z południowej Korei, Ji Yoon Lee.
Ja nie byłam aż tak bardzo zachwycona. Były skośnookie skrzypaczki, które mnie bardziej zachwyciły. Niemniej jest ona świetnie przygotowana do występu, ma bardzo dobrą technikę, ale dla mnie to jest takie troszeczkę wyuczone, to znaczy tam nie ma jakiegoś jej własnego oblicza. Mnie się wydaje, że ona tak gra, bo jej tak kazano. Ja, przepraszam, może ostro ją oceniam, ale takie odnosiłam wrażenie. Ujęła mnie owszem La Cadencą, która uważam była rzeczywiście bardzo dopieszczona, zagrana bardzo subtelnie, przede wszystkim niezagoniona, przemyślana. Natomiast zarówno w Bachu, jak i w Paganinim zbyt wzięła szybkie tempo i były tam duże zamazania, nawet intonacyjne nieczystości i to mnie troszeczkę do tego zraziło. Podobnie w Milsteinie. Były fragmenty przepięknie zagrane, ale były też takie, które mogły być z większym zastanowieniem, troszeczkę wolniej, z większym przemyśleniem.
Ale La Cadenza była na plus.
Ona była przepiękna i chyba zaproponowałabym, żeby ją dać jako przykład jej chwilami pięknej gry.
I dosłownie w dwóch słowach podsumujmy ten dzisiejszy dzień, bo przed nami jeszcze 19 kandydatów, czyli właściwie połowa już została przez nas wysłuchana. Co cię dzisiaj tak w szczególny sposób poruszyło?
Ja może tutaj będę odosobniona w swoich sądach, ale jeśli chodzi o przedpołudnie, mimo że większość publiczności opowiedziała się za Reną Korzeniewicz, za jej grą.
Za Rosjanką.
Tak. To mnie się najbardziej podobał Polak, Michał Marcol. Nie był oczywiście idealny, ale podobał mi się przez to, że grał inaczej niż wszyscy. Grał po swojemu, grał tak jak on chciał, a nie tak jak jemu kazano i ja to zawsze bardzo cenię.
Thank you. Fragment Kaprysu La Cadenza Henryka Wieniawskiego grała ostatnia dziś reprezentantka Korei Południowej Ji Yoon Lee. A komentatorką popołudniowej sesji przesłuchań konkursu Wieniawskiego była Teresa Brodniewicz, recenzentka muzyczna, publicystka, pedagog Akademii Muzycznej. Na dzisiaj to wszystko, a jutro od 10:00 ciąg dalszy przesłuchań pierwszego etapu. Przed południem wystąpi pięcioro skrzypków, holenderka, Rosjanka, Polak, Rosjanin i jeszcze jeden Polak, poznaniak, Mateusz Smol. A my dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Realizatorzy audycji z rozgłośni warszawskiej Polskiego Radia Krzysztof Audycki i Janusz Graczyk i ekipa poznańska Łukasz Matusik, Kamil Król i Ewa Mikołajewska. Dobrej nocy.